Szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pinch. Mili Państwo, końcowa część felietonu, ostatni felieton z tej serii, z tego cyklu, omawiający ten artykuł z Global Timesa z 31 sierpnia, nielegalne przekroczenie granicy przez wojska indyjskie, tej linii LAC, zaostrzy napięcia. I podtytuł, pod wpływem Waszyngtonu. No to się właśnie, to tutaj właśnie, tu jest pies pogrzebany. O tym zresztą mówię. Cytuję. Najnowsze badania dotyczące relacji Chin-Indie, przeprowadzone przez Global Times i China Institute of Contemporary International Relations, pokazało, że ponad 70% uczestników uważa, że Chiny są zbyt wrogie wobec Chin, a prawie 90% ankietowanych popiera zdecydowany rządowy odwet chińskiego. Jeśli Indie będą robiły kolejne prowokacje, rozpoczynały nowe konflikty graniczne przeciwko Chinom, to około 80%, jako że Indie robią kolejne prowokacje, rozpoczynają coraz nowe konflikty graniczne przeciwko Chinom. W takiej sytuacji około 90% respondentów popiera, Chińczyków oczywiście, popiera rząd, który broni się i ci respondenci chcą uderzenia w Indie. Pokazując swoją determinację w walce z Chinami, Indie próbują wywrzeć presję na Chiny, aby poszły na ustępstwa graniczne oczywiście, zwłaszcza w obliczu narastających napięć między USA a Chinami. To o tym mówię. Ten kraj, czyli Indie, zamierza wykorzystać wpływy Waszyngtonu do kontroli i zrównoważenia wpływów Pekinu w regionie Azji i Pacyfiku, zauważają eksperci. Zaraz do tego wrócę. USA planują rozmowy na wysokim szczeblu z partnerami bezpieczeństwa z Indii, Australii, Japonii we wrześniu i październiku, powiedział piątek doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Donalda Reagana. Niektórzy chińscy eksperci twierdzą, że takie rozmowy jeszcze bardziej pobudzą regionalne napięcia, gdy Chiny będą się starały rozwiązać spory z sąsiadami na drodze negocjacji. Nastroje narodowego nacjonalizmu zachęcają indyjskich urzędników do wykonania tego niebezpiecznego militarnego gestu w imię ich własnych korzyści politycznych, co tylko pogorszy sytuację na granicach i doprowadzi do niebezpiecznych rezultatów, powiedział pan Xi, cytowany wcześniej. Pan Xi, skąd on tam się wziął? A Xi Chao, adiunkt na studiach indyjskich na Uniwersytecie. Dziękuję. Tak, proszę Państwa, ja wprawdzie nie jestem żadnym adiunktem na najlepszym chińskim uniwersytecie, ale jak powiedziałem, ten nacjonalizm bardzo świeżej daty indyjski, a właściwie myślę, że to nie tyle nacjonalizm, jak mówi ten pan, z którym ja się oczywiście nie mam co równać. Bo ja jestem tylko skromnym, zwykłym inżynierem ze wsi w Polsce gdzieś tam, a nie z najlepszego chińskiego uniwersytetu. Ale ja odnoszę wrażenie, że mój ogląd sytuacji jest bardziej prawidłowy niż tego dżentelmena z Pekinu, albowiem ja zakładam, że problem ten, który w tej chwili się ujawnia, czyli tego, jak on to nazywa, narodowego nacjonalizmu, ma swój początek, prapoczątek w tej decyzji Mao, o której wspomniałem w poprzednich częściach, tej decyzji Mao, która pozbawiła twarzy wojsko indyjskie w 1962 roku. To, nie jestem pewien, czy to był 1962, czy początek 1963. No w każdym razie, no chyba jednak 1962. Zamiast wyrżnąć te kilka tysięcy Hindusów, Mao podarował im życie po zwycięskiej ofensywie, po błyskawicznej zwycięskiej ofensywie, podarował im życie i w dodatku wycofał się z części terenu. No to po prostu napluł im w twarz, jak to, no, z azjatyckiego punktu widzenia, to jest takie naplucie w twarz, jak to sobie można tylko wyobrazić. I to leży u podstaw tego, tej niechęci, tego, co tutaj się nazywa narodowym nacjonalizmem. I tego, co prowadzi Hindusów do antychińskości. To właśnie sytuacja z 62 roku. Ta sytuacja z 62 roku, o której wspomnę. I ja się tego będę trzymał, nie dlatego, że jestem taki bardzo przywiązany do tego, co mówię, bo jeśli ktoś mi wytłumaczy, że na bazie oczywiście faktów, wytłumaczy mi, że nie mam racji, to ja się gotów jestem uderzyć w własne plecy. Powiem, tak, nie mam racji, tak, ale no, trzeba mi powiedzieć, że dlaczego ja nie mam racji, nie dlatego, że nie mam, to dlatego, że fakty, powiedzmy sobie, były inne, no ale ja fakty znam. Jakby to może być już tylko interpretacja faktów, prawda? Poza tym to ostatnie zdanie, czyli nastroje narodowego nacjonalizmu zachęcają indyjskich urzędników. Proszę Państwa, tutaj ja wielokrotnie o tym mówię, że Chińczycy, znaczy ja nie znam większych nacjonalistów niż Żydzi i Chińczycy. No po prostu nie znam. Żyję 70 lat, mam już spore doświadczenie w kwestiach politycznych. Zawsze się interesowałem szeroko rozumianą polityką, ale takich nacjonalistów, takich szowinistów, nie nacjonalistów, szowinistów, bo to już jest szowinizm. Proszę też sobie wygooglować słowo szowinizm. Nieporównanie, zupełnie co innego niż nacjonalizm. Więc takich szowinistów jak Chińczycy i Izrael i Żydzi, to ja po prostu nie znam. Nie ma większych szowinistów. No po prostu nie ma. Można oczywiście powiedzieć, że Brytole, można powiedzieć, że Niemcy, można powiedzieć, że Francuzi, ale to wszystko jest nic. To jest jakaś piąta woda po kisielu w stosunku do Żydów i w stosunku do Chińczyków. To piąta woda po kisielu. No więc, biorąc pod uwagę właśnie to, co teraz mówię, iż chiński nacjonalizm to są Himalaje nacjonalizmu, szowinizmu i nacjonalizmu. Oczywiście w żadnym przypadku nie wolno o tym mówić. Nie. Nie istnieje w chińskim języku chyba nawet nie istnieje pojęcie chińskiego nacjonalizmu. A już szowinizmu, no uchowaj Boże. Natomiast ja sobie mogę z tego trochę dworować, ponieważ ja ich kocham. No to jest mój nacjonalizm, to jest również mój nacjonalizm. Więc ja sobie mogę z tego dworować, dlatego że to jest moje, no to jest moje. To jest część mnie, ten chiński nacjonalizm. Może nie szowinizm, chociaż szowinizm do pewnego stopnia, tak, jestem. Można o mnie powiedzieć, że jestem chińskim szowinistą do pewnego stopnia, natomiast nie można o mnie powiedzieć, że jestem polskim szowinistą. Nie. Jestem polskim nacjonalistą, ale nie jestem polskim szowinistą. Natomiast chińskim szowinistą, owszem, tak. Dobra. No, ale tu nie, tu, znaczy to, co powiedziałem w tej chwili o sobie, jest ważne, dlatego że to jakby pokazuje mój stosunek do tej całej sprawy. Otóż, dla Chińczyków, chińskiej prasie oczywiście, chińskiej prasie, nacjonalizm jest wszędzie, tylko nie w Chinach. Tacy są. Tak, nacjonalizm jest wszędzie, tylko oni u siebie nie widzą ani cienia nacjonalizmu. Podczas kiedy powiedziałem, są największym nacjonalistami świata, łącznie z Żydami. Ale tym kijem bejsbolowym nacjonalizmu okładają wszystkich, jak się tylko da. No w tym przypadku indyjskich urzędników. A to nie chodzi o żaden indyjski nacjonalizm, tylko o urażoną dumę indyjską, która została skopana przez Mao w 1963 roku. Dobra. I Państwo, ja się trochę nawet rozbawiłem, nie, czytając o tym indyjskim nacjonalizmie. Tak, proszę Państwa, ale oczywiście to nie są sprawy, które są śmieszne. Nie, nie. Nie, ja czasami muszę odreagować i wchodzę w te obszary takie komiczne. No bo jak coś jest komicznego, no to nawet u moich kochanych Chińczyków staram się to wyciągnąć na wierzch, żeby się trochę pośmiać. No bo czasami cholera trzeba się pośmiać, prawda? No nie można być cały czas straszliwie poważny, bo to można w depresję wpaść. Tak, proszę Państwa, ja powiem tak, że sytuacja jest poważna, jako że to nie jest pierwsza tego typu sytuacja, to jest już chyba trzecia. Trzecia taka heca, która ma miejsce w tym regionie. Trzecia heca, jestem absolutnie pewien tego, zaprogramowana przez indyjskie władze, dlatego że ona zdarza się w określonym momencie dziejowym. To znaczy w momencie, kiedy jest ogromny napór amerykański na Chiny. Więc tutaj w tym artykule powiedziano w pewnym momencie, że Indie próbują wywrzeć presję na Chiny, aby te poszły na ustępstwa właśnie w obliczu narastających napięć między USA i Chinami. I to zdanie jakby wszystko tłumaczy. Tak, z mojego punktu widzenia, z mojego, Wiesława Pilcha punktu widzenia, wszystko tłumaczy. Całą tą awanturę, którą Indie wywołują permanentnie na swojej granicy z Chinami. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.